Witam wszystkich Państwa. Dzisiaj gościem naszego spotkania seminaryjnego jest tłumacz, publicysta, dziennikarz, muzyk Filip Łobodziński. Zacznijmy od kwestii związanych z Twoją, Filipie, profesją tłumacza, a właściwie od statusu tej profesji. No jest takie bardzo już chyba zbanalizowane powiedzenie traduttore, tłumacz to zdrajca. No ma niby oznaczać, że przekład zawsze jest jakimś przekłamaniem. No ale może należałoby to rozumieć też i trochę inaczej, że przekład, powiedzmy, przekład mniej doskonały, ale tak naprawdę każdy jest jakimś rodzajem dekonstrukcji w derridiańskim sensie. I kiedyś Jacques Derrida wypowiedział się w wywiadzie tak. Dekonstrukcja jako taka nie redukuje się ani do metody sprowadzania do czegoś prostszego, ani do analizy. Przekracza ona decyzję krytyki, a nawet samą ideę krytyki. To dlatego nie jest ona czymś negatywnym, choć często, mimo tylu zastrzeżeń, tak właśnie ją interpretowano. Według mnie towarzyszy jej zawsze jakieś pozytywne dążenie. Powiedziałbym nawet, że nigdy nie odbywa się bez miłości. I co ty na to, Filipie?
Ja na to oczywiście z dziką rozkoszą. W tym sensie, że no, po pierwsze, to nie śmiem w żaden sposób choćby nawet komentować Derridy, bo to nie ta ranga. Natomiast rzeczywiście tak jest, że tłumacz jest najwnikliwszym czytelnikiem, to po pierwsze. Nikt tak dobrze dzieła literackiego nie przeczyta i tak wnikliwie jak tłumacz. Wnikliwiej niż autor. Bo autor często pisze pod wpływem natchnienia. Tymczasem tłumacz musi to natchnienie może nie tyle odłożyć na bok, ile przecedzić, co się tam poza tym znalazło, co podyktowała podświadomość wynikająca z DNA kulturowego autora i tak dalej, i tak dalej. I również tłumacz musi znaleźć taką postać tekstu w swoim języku, żeby ona oddziaływała na czytelników tego języka B, nazwijmy to, języka przekładu, w sposób zbliżony do tego, w jaki sposób oddziaływał tekst A, tekst oryginału, na odbiorców oryginału. Przekład jest zawsze przekłamaniem, jest zawsze zdradą, ale zdradą piękną. Przekład nie tyle stara się odwzorować oryginał w nowym języku, ile stworzyć mu nowego kompana. Kompana, który będzie mówił innym językiem, który będzie towarzyszem podróży. Jeden z moich, mam wrażenie, przyjaciół, a na pewno idoli, Jerzy Jarniewicz, kiedyś na moje pytanie, który przekład Macbetha na przykład uważa za najlepszy, powiedział, ale po co w ogóle rozważać najlepszy? Mówi, zwróć uwagę, Anglicy mają tylko jednego Szekspira, a my mamy ilu? Wystarczy sięgnąć po nazwiska. Mamy Szekspira, Sity, Słomczyńskiego, Barańczaka, Ulricha, Paszkowskiego, teraz Kamińskiego i tak dalej, i tak dalej. Więc rzeczywiście my jesteśmy w znacznie lepszej sytuacji. Pod tym względem możemy w taki migotliwy sposób oglądać Szekspira z różnych stron, oczami różnych tłumaczy. W związku z tym każdy z nich oczywiście w jakiś sposób Szekspira przeinaczał, ale przeinaczał go w sposób z reguły piękny.
No właśnie, ale kiedy czytam Twoje rozmaite przekłady, i te poetyckie, i te prozatorskie, i publicystyczne, to się przekonuję, że nawet kiedy w przekładzie znakomicie ocalasz, powiedzmy, styl tłumaczonego autora, to jednak język przekładu w jakimś stopniu jest też Twoim własnym językiem artystycznym. Kiedyś coś podobnego odkrywałem w przekładach Słomczyńskiego, porównując na przykład Ulyssesa z Alicją w Krainie Czarów. Dwie bardzo różne rzeczy przecież. A znajdowałem tam właśnie Słomczyńskiego. I czy zgadzasz się, że Łobodziński tłumacz to Łobodziński autor?
Absolutnie tak, ponieważ przekład literacki jest formą twórczości i nie bez powodu nazwiska tłumaczy coraz częściej w Polsce pojawiają się na okładkach książek. Co z jednej strony oczywiście podbija nam bębenka, ale z drugiej również wystawia nas na ocenę. Wydawcy w ten sposób, gdyby pokazują, jeżeli wam się książka podoba, to jest to również zasługa tego, kto figuruje jako tłumacz. Jeżeli wam się nie podoba, to najpewniej jest to wina tego, kto tak to źle przełożył. Na nas ciąży ogromna odpowiedzialność i kolosalny splendor również na nas spływa, ponieważ obcujemy często, ja nie mówię, że zawsze, z wybitnymi dziełami i mamy przywilej napisać je po polsku. Szekspir nie pisał po polsku, jak głosi maksyma zapisana na znaczku przypinanym przez Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury, bo rzeczywiście to jest tak, że kiedy, i to też Jerzy Janiewicz w jakimś swoim eseju napisał, że kiedy na płycie Agizarian jest napisane, że ona śpiewa tam wiersze i tutaj są podane nazwiska anglojęzycznych poetek, ona wcale tych poetek nie śpiewa, ona śpiewa słowa napisane przez ich tłumaczy, tłumaczki. No to my piszemy te teksty. Tylko na górze jest nazwisko Szekspira, Cervantesa czy Johna Lennona, ale tak naprawdę to my jesteśmy tymi autorami.
No właśnie. No ale ostatnio najwięcej się mówiło o twoich przekładach Dylana. Wielkie wrażenie robi twoja książka Duszny Kraj. To jest zbiór właśnie tekstów piosenek Dylana. A w prelekcji otwierającej zorganizowaną w Muzeum Literatury w 2018 roku konferencji poświęconej Dylanowi powiedziałeś tak, cytuję: oddzielam treść powierzchowną, tę, którą widać, od treści ukrytej. Bardziej liczy się dla mnie duch i sens niż niewolnicza wierność. To koniec cytatu. No i okazuje się przy tym wszystkim, że ten duch i sens trzeba odnaleźć i zrekonstruować. I z tejże prelekcji, która zresztą też ukazała się jako tekst, prawda, w książce, która jest właśnie książką zawierającą wystąpienia konferencyjne, dowiadujemy się, że nad jedną piosenką potrafiłeś pracować kilka, nawet kilkanaście miesięcy, a zdarzało się też, że wracałeś do poprawiania pierwotnej wersji po 30 latach. I mam w związku z tym takie pytanie, czy praca tłumacza to nie jest przypadkiem coś takiego, co daje się porównać z pracą badacza?
Absolutnie tak. No, tłumacz jest właśnie badaczem. Bada związki między słowami i między ideami i między dziełem a jego kontekstem w danej kulturze i bada również, co z tego kontekstu i z tego dzieła przemówi do naszego odbiorcy. Ja akurat chyba najczęściej wracałem w sposób krytyczny do przekładu jednej piosenki Dylana, Senior, w której odkrywałem kolejne warstwy, kolejne motywy, kolejne sygnały, znaki, które wydawały mi się interesujące, inne zaś uznawałem za coraz mniej istotne. I właśnie to, co na początku sprawiło, że starałem się zrobić przekład wierny, ale kompletnie oderwany od tego, co moim zdaniem w tej piosence było istotne. Tak naprawdę ten przekład ocalał może w 60% w tej piosence. Dziś, kiedy z zespołem Dylan PL śpiewamy ten utwór, to on już się w dużej mierze kolosalnie różni od tego tekstu, który napisałem w 1987 roku. I słowa się zmieniają, zdania się zmieniają, wersy się zmieniają, czasem i rymy. Tu i ówdzie. I może nawet one niekiedy różnią się słownikowo od tego, co jest w oryginale. Natomiast wydaje mi się, że ja coraz bliżej jestem tego, co sam uznałem za istotę, za ideę tej piosenki, za powód, dla którego ona powstała. Oczywiście również ta piosenka jest przykładem tego, w jaki sposób ja często pracuję, to znaczy, zwłaszcza nad piosenkami, gdzie piosenka ma to jest taki specyficzny twór, którego naturalnym środowiskiem jest wykonanie na żywo. Tłumacząc powieść, czy książkę eseistyczną, czy nawet poezję, wiersze do książki, mogę sobie pozwolić na przypisy, komentarze. Niemal każde słowo mógłbym opatrzyć jakimś wyjaśnieniem dodatkowym, które zilustruje pewien kontekst. Natomiast piosenka na żywo czegoś takiego nie znosi. W życiu nikt nie chciałby przyjść na koncert, na którym wokalista właściwie co chwila przerywa śpiew i mówi, a teraz, bo wiecie Państwo, to się odnosi bzdura. Ona ma uderzyć od razu. Ona ma być wchłonięta. Ja nie mówię, że zrozumiana od razu, ale zrozumiana przynajmniej w taki sposób, żeby użyźniła pewną glebę w słuchaczu. Żeby dała mu pewien materiał do przemyśleń, jeżeli tam taki materiał oczywiście jest. Natomiast są pewne rzeczy, na przykład właśnie w tej piosence, od razu w pierwszej zwrotce, gdzie padają nazwy, z których jedna jest kompletnie nieczytelna dla Polaków. Mało tego, ona nawet dla niektórych Amerykanów czy Anglików też jest nieczytelna. Droga do hrabstwa Lincoln. Któż w samej Ameryce nie wiedzą dokładnie, które symbolem jest ta droga. A ona jest symbolem kresu przyjaźni. Ona jest symbolem pewnego zwycięstwa, triumfu kunktatorstwa i interesu nad honorem i lojalnością. Ponieważ tam pierwszy raz poróżni stanęli naprzeciwko siebie niegdysiejsi przyjaciele z gangu, czyli Billy Kid i Pat Garrett. Ale o tym oczywiście ludzie mogą nie wiedzieć. Nawet w Ameryce. W związku z czym ja w tym momencie uogólniam ten wątek, ten obraz. Nazywam go słowami definiującymi, że jest to spór o honor, czy walka o honor, po to, żeby uniknąć zakłopotania słuchacza, ale zaraz, ale jaki Lincoln, o co chodzi? Był taki prezydent Stanów Zjednoczonych, zabity, ale czy to jest oni? Po to, żeby tego uniknąć, właśnie wprowadzam pewne jakby poziomy wyżej, ponieważ wiem, że ten kontekst, ten detal kompletnie zanieczyści proces poznawczy, proces rozumienia piosenki. W książkach jest trochę inaczej. Mogę sobie pozwolić ewentualnie na komentarze, na przypisy, jeżeli naprawdę trzeba i tak dalej. Więc za każdym razem, przy każdym tekście pracuję inaczej.
No właśnie, ale tu się pojawił jeden bardzo ważny problem. On czasami wraca też w takich dyskusjach na różnych konferencjach też. Mianowicie chodzi o granice, czy też różnice między piosenką a poezją. Właśnie i pytanie do Ciebie byłoby takie, czy ta granica, prawda, między piosenką jako dziełem artystycznym, a poezją jest nieprzekraczalna?
Nie sądzę. To znaczy, to zależy od piosenki.
No to nie na pewno zależy od piosenki.
Zależy od piosenki, ponieważ są są piosenki, których teksty bez szkieletu rytmu i melodii wyglądają dziwnie, banalnie, pusto, czego się brakuje. Są twórcy, którzy w sposób kategoryczny odmawiają drukowania swoich tekstów, ponieważ uważają, że tylko w środowisku muzycznym ten tekst ma się bronić.
No to tak, Paweł Starzyski daleko nie szukając.
Tak, czy Paweł Sołtys, Pablo Paolo, czy Ian Curtis, którego 40. rocznicę śmierci parę dni temu obchodziliśmy. Niemniej, no, my możemy jak Max Brod tutaj po prostu czasami powiedzieć hola hola, ale my też chcemy to czytać. Jeżeli uważamy, że to jest coś, co warto czytać i co się broni bez muzyki, to czemu nie? Public Enemy drukowali swoje rapowane opowieści, rapowane teksty na okładkach płyt. Myślę, że nie tylko po to, żeby ludzie zrozumieli, o czym jest mowa, bo oni dość wyraźnie zawsze rapowali, natomiast to są teksty publicystyczne również. To się dobrze czyta, więc nie można kategorycznie oddzielić. To są piosenki, to nie jest literatura, a to jest poezja, to zostawmy to, nie mieszajmy tego z piosenką. Nie. Oczywiście najwspanialszym twórcom zdarzają się piosenki, które są takie sobie, no powiedzmy, no nie każdy może utrzymać wysoki poziom poetycki przez cały czas uprawiania twórczości, natomiast są tacy twórcy, których warto pokazać również w tych mniej doskonałych momentach, żeby unaocznić, jakie fantastyczne dzieło oni tworzą, nie publikując choćby tego jako tomy poetyckie, ale wykorzystując muzykę, ale no, umówmy się, od czego się literatura zaczęła. Z tego, co wiemy, to właśnie od pieśni, no, od rozmaitych Homerów i Nobel dla Dylana. To jest taki Nobel dla Homera, tylko trochę za późno przyznany.
No właśnie, właśnie. A jak w ogóle odebrałeś fakt przyznania Dylanowi Nobla?
Jak odebrałeś nagrodę?
Jak odebrałeś fakt przyznania?
O tym można by epopeję napisać. Nie no, ja z dziką euforią, mało tego, ja przez te kilka lat, kiedy jego nazwisko padało na giełdach, walczyły we mnie dwa aniołki, jeden czarny, drugi biały. Biały mówił, no pewnie, jemu się to należy, bo cholera, ale byłoby cudownie, a czarny mówił, ale w życiu, po prostu, zapomnij. Niemniej, no byłem w pracy akurat podczas briefingu takiego zebrania ważnego, które akurat się wtedy o 13 zaczęło i kiedy miałem wyciszony telefon, ale nagle czuję w kieszeni wibrację, no. O tej tam 13, 7, 8. No i, no krótko mówiąc, półtorej godziny później zwolniłem się z pracy, bo już czułem, że ani się nie mogę niczym zająć normalnie, ani też no, nie ogarnę tych wszystkich redakcji, które śpieszyły do mnie z prośbą o komentarze, jeżeli będę do 16 z minutami siedział w pracy, więc... No i tak było, a dwa dni później miałem wypadek samochodowy, który spowodował, że przez 3 miesiące potem w ogóle pauzowałem, także tego dnia byłem ostatni raz w pracy przed styczniem. Ale to oczywiście jest przypis, natomiast z nagrodą odnoszę się do dziś. Tak jakby ten pył gwiezdny spadł również trochę na mnie, bo książka i płyta Dylan.pl były gotowe wcześniej. Bo trwały korowody, jeśli chodzi o płytę, z okładką, a z książką o umożliwienie wydania jej po polsku. Tak jakby przedstawiciel Łajki czuła, że coś się kroi i zaczekajmy, i jak wybuchła bomba w Sztokholmie, to agencja Wiley powiedziała, no, tu będziemy musieli renegocjować warunki. No i wydawca się mocno gimnastykował, ale w końcu w lutym książka wyszła.
No właśnie. A teraz tak trochę pro domo sua, bo w takim tekście już po Noblu dla Dylana ja postawiłem tezę, że twórczość Dylana, właśnie teksty piosenek, podobnie jak wiele poetyckich tekstów Ginsberga, a wcześniej Whitmana, można traktować jako swoiste dziedzictwo kultury oralnej, czy właściwie poezji oralnej, jako coś, co przynależy do tej samej tradycji, do której przynależy na przykład poezja rapsodyczna. I właśnie bardzo chciałem cię zresztą o to zapytać już dawno, dawno temu. Co ty o tym myślisz?
No, nie jestem literaturoznawcą, więc oczywiście nie odniosę się do tego tak fachowo. Natomiast oczywiście, tak, no Dylan jest spadkobiercą takiej wielkiej poezji anglosaskiej, ale nie tylko anglosaskiej, bo on czerpie w swojej twórczości ze źródeł z całego świata. Co zresztą charakterystyczne, myślę, dla amerykańskiej literatury, że ona, mając względnie krótką historię, musi czerpać z tego, co przyszło. I oczywiście jest gigantem, jest kosmosem, który stara się ogarnąć, bo tak jak Szekspir, tak jak Dante, też cały kosmos ludzkiego doświadczenia na rozmaitych poziomach. Początkowo, czy tak, inaczej, Dylan jest, kiedy zapytać kogoś, kto w ogóle słyszał o Dylanie w Polsce, z czego Dylan jest znany, to najczęściej padną jakieś słowa, być może nawiązujące do pieśni protestu. Tymczasem jak zbadał to Tony Atwood, taki brytyjski fan i badacz Dylana, autor prowadzący taki blog Untold Dylan, na którym też mam przyjemność czasami coś napisać. Tematyka utworów Dylana w latach 60. To jest przede wszystkim miłość i utracona miłość. Podobnie w latach 70. Potem jest przełom lat 70. 80. spora porcja utworów dotyczących wiary i nadchodzenia nowego czasu, powtórnego przyjścia Jezusa. A potem zaczyna się trwający chyba do dziś taki okres, gdzie temat utraconej albo trudnej miłości pół na pół przeplata się z tematem krachu świata. Ten temat był od początku obecny w twórczości Dylana. Przypomnę, Hard Rain's Gonna Fall, czyli w moim przekładzie Na twardy deszcz już zbiera się, to jest utwór, który tak naprawdę mówi o tym, do jakiej zagłady ludzie doprowadzają świat. Moralnej przede wszystkim. I to wyczulenie na degenerację ludzi jako gospodarzy Ziemi jest obecne w jego twórczości stale, w ciągu ostatnich 20 lat chyba szczególnie mocno. W związku z tym no, też jest to twórczość będąca rodzajem sumienia. Sumienia nie zawsze chętnie słuchanego, jak bywa z sumieniem. Także, no ale tak, to jest coś, co się wpisuje nie tylko w tradycję Whitmana, ale też, wydaje mi się, w tradycję Eliota i również wielkiej powieści amerykańskiej.
Właśnie, to teraz to tyle może o Dylanie, a teraz trochę o czymś innym, czy o czymś innym. Otóż dzięki twoim przekładom najpopularniejszym chyba pisarzem hiszpańskim w Polsce stał się Arturo Pérez Reverte. Przetłumaczyłeś, tak jak obliczyłem, aż 8 jego książek. I co cię w tym pisarzu uwiodło?
Najpierw uwiódł mnie Carlos Maradal, który mnie po prostu namówił na to, żebym przełożył książkę. Mamy zresztą tu pod ręką, to była pierwsza powieść, jaką w życiu przetłumaczyłem. Bo zacząłem, też mam taką książkę. książkę Kościół katolicki a totalitaryzm. To była pierwsza książka, jaką w ogóle w życiu czytałem z francuskiego socjologicznego. Arturo Pérez Reverte, no, co mnie w nim uwiodło, ja od razu przeczytam pierwsze zdanie. Nagły błysk flesza rzucił na ścianę salonu cień trupa. Świetny początek. I koniec prologu. Wysoki policjant wzruszył ramionami. Raczej niewiele czytam, rzekł, ale ten Portos to jeden z tych, jakim Athos, Portos, Aramis i D'Artagnan wyliczał, przesuwając kciukiem po palcach drugiej dłoni, po czym zamyślił się. Zabawne, zawsze mnie zastanawiało, czemu nazywają ich trzema muszkieterami, tak. Naprawdę było ich cztery. No, tak. Przeczytałem to zdanie, że wiedziałem, że chcę tę książkę tłumaczyć, bo miałem ten sam problem. Bo lektura Dumas z dzieciństwa zatarła we mnie ten fakt, że D'Artagnan początkowo nie był muszkieterem. No, i stąd był trzech. A on był gwardzistą. Urzekło mnie to, że on bardzo inteligentnie łączy totalną fantazję z jakimś tam osadzeniem w literaturze i w historii. I dopóki miał na to świetne pomysły, dopóty ja rzeczywiście chętnie go tłumaczyłem, potem wydaje mi się, że trochę spowszedniałem jego pisarstwo i w pewnym sensie odpuściłem. Ostatnią rzecz, jaką jego tłumaczyłem, to był taki cykl przygód kapitana Latriste, gdzie z kolei mogłem poszaleć językowo, bo to była w oryginale stylizacja na język poetów i prozaików złotego wieku hiszpańskiego, czyli głównie Francisco de Quevedo i późnego Cervantesa. Natomiast no, tam można było rzeczywiście poszaleć językowo i tyle. No ale w momencie, kiedy okazało się, że te książki też zaczynają gonić w piętkę trochę, to wspólnie z wydawnictwem uznaliśmy, że kończymy. Że całego cyklu nie przełożymy, bo właściwie to jest trochę droga do nitów. Ale żernie wspominam tamtą pracę, bo wtedy to był też taki czas, że miało się dużo czasu właśnie na przełożenie książki, jak klub dziwotny tłumaczyłem rok. Dzisiaj rok na książkę to marzyć. Znaczy nie mogę narzekać, no ja na szczęście pracuję dość sprawnie i to często pomimo niesprzyjających warunków na zewnątrz udaje mi się wyłączyć i dokonywać przykład, bo na przykład bardzo taką trudną książkę, zwariowaną, wydana prozę Tarantula, przełożyłem w sumie dwa miesiące. Padłem po prostu w trans. W trans pewnego języka i pewnego łańcucha pojęć. Podobnie w tej chwili pracuję nad humoreskami Johna Lennona, które mają się ukazać w tym roku, bo on 80. urodziny i 40. rocznica śmierci w październiku. Więc, znaczy śmierci w grudniu, a w październiku 80. urodziny. I z tej okazji mają się ukazać właśnie jego wczesne prozy z lat 60., takie humoreskie, absurdalne, surrealistyczne, często odwzorowane trochę na Lewisie Karolu, trochę na Joyce'ie. I również one już wcześniej były po polsku w przekładzie Roberta Stillera, ale uznaliśmy, że robimy to na nowo, bo Stiller napisał po prostu według mnie swoją książkę, a ja chcę spróbować jednak być bliżej Lennona. A do tego jeszcze wyjdzie tom Skywriting by Word of Mouth, która się po polsku nigdy nie ukazała, którą Yoko Ono upubliczniła dopiero w latach 80. Więc i w podobny trans, taki językowo-pojęciowy, zwariowany wchodzę, kiedy zabieram się za tę książkę. Ale trans jest nie zawsze pomocny. Czasem trzeba bardzo uważnie pracować. I też pokażę jeszcze jedną książkę, która wyszła w tym roku, parę tygodnie temu. To jest Skóra Byka, pierwszy polski zbiór wierszy Salvadora Espriu. To jest największy poeta Katalonii. No i tak trochę liczę, że jeżeli ktokolwiek w ogóle tę książkę w Polsce zauważy, to również dzięki mnie i dzięki biuru literackiemu, które zdecydowało się na wydanie tego zbioru, również Salvador Espriu zacznie być w Polsce czytany i kojarzony.
Tak. A dostępnym tutaj właśnie dwa kroki od miejsca, gdzie siedzę, w takim dostępnym miejscu na półce mam książkę 100 płyt, które wstrząsnęły światem, kronika czasów popkultury. I tę książkę 20 lat temu napisałeś wspólnie z Grzesiem Brzozowiczem. I zdaje się, że to jest jedyna tego typu rzecz w Polsce. Nie licząc nielicznych encyklopedii muzyki popularnej, chociaż to jest, te encyklopedie to jest trochę co innego. I powiedz coś może o samym pomyśle i o tym, jak się nad taką bardzo nietypową książką pracował.
Pomysł był Grzegorza Brzozowicza. Początkowo miał on tę książkę napisać wspólnie z Maciejem Chmielem. Maciej wykruszył się dość szybko, miał mnóstwo innej pracy, w związku z tym obydwaj zapytali mnie, czy ja bym nie Liwy, bo we Kwarku nie przejął. Przejąłem z pewną taką nieśmiałością, ale kiedy zacząłem pisać, to nagle się okazało, że sprawia mi to kolosalną przyjemność. Ponieważ to była książka, która była bardzo bliska temu, jak ja rozumiałem dziennikarstwo muzyczne. To znaczy, że ma to być nie tyle kibolska zachęta do tego, żeby wszyscy naokoło słuchali tego, czego ja lubię słuchać, to żeby miała to być książka i mam nadzieję jest, jako rodzaj przewodnika po pewnych faktach, zjawiskach popkulturowych, dziejących się głównie w muzyce, choć tam na marginesach też jest porządny kalendarium wydarzeń, które miały wpływ w ogóle na świadomość ludzi tamtego okresu, która pozwoli im zrozumieć, dlaczego dzisiejsza popkultura, a szczególnie muzyka zwana rozrywkowa, wygląda tak, jak wygląda i skąd się to wzięło. Oczywiście najtrudniejsza była selekcja. Pierwsze założenie, wybieramy nie płyty ulubione czy najlepsze, tylko płyty z jakiegoś powodu właśnie ważne, te, które wstrząsnęły światem, w związku z czym na tej liście jest jedna płyta ewidentnie zła, co zresztą podkreślamy we wstępie. Jest kilka płyt nieszczególnych, ale istotnych z tego względu, że one na przykład rozpoczęły pewne zjawiska. Dlatego to jest taka książka, nazwijmy to socjokulturowa, która ma pokazać kontekst, pokazać świat, w którym pewne rzeczy się narodziły, dlaczego one się narodziły i co przyniosły, jakie były konsekwencje tego, że ktoś na wydanie takiej płyty się zdecydował. No i rzeczywiście książka ukazała się 20 lat temu, o ile pamiętam, właśnie w maju, albo trochę później, w czerwcu. I to był chyba ostatni moment na wydanie tej książki. Dlatego, że Nowe Tysiąclecie to jest właściwie kres albumu płytowego jako takiego kwantum muzyki, odbioru muzyki. Albumy oczywiście nadal wychodzą, ale nie zbieramy się już z okazji premiery nowej płyty, żeby wspólnie posłuchać dwa razy i strona A, strona B i na przykład porozmawiać. Już się o tym nie mówi, to już w ogóle muzyka przestała być doświadczeniem pokoleniowym. Stała się pewną ścieżką dźwiękową do naszego życia, ale na równi z multimediami, na równi z grami komputerowymi, na równi z rozmaitymi innymi formami spędzania czasu przez szczególnie młodych ludzi. No, my dinozaury oczywiście dalej lubimy płyty, natomiast dzisiaj, jeżeli już muzyka się liczy, to raczej w formie koncertów i plików.
No właśnie. A jeszcze tak, bo też się nad tym zastanawiałem, czy jeśli chodzi o kalendarium, to jest twoje dzieło.
kalendarium w całości ja zrobiłem.
No właśnie, tak
mam taką naturę encyklopedysty, piórka, które lubi się w szpargałach grzebać. Natomiast teksty w książce są pół na pół. Znaczy, dwa teksty są Maćka Chmiela. Ale z racji mikroskopijnego wkładu w ostateczny kształt książki Maciej wielkodusznie wycofał swoje nazwisko ze stopki, choć za każdym razem staram się podkreślać, że on gdzieś tam na początku tej drogi był znany. On chyba napisał o Michaelu Jacksonie i się Presleyu. Natomiast poza tym jest po połowie.
Jasne. No a teraz pytanie do ciebie.
Jeszcze dodam, że zdarzało mi się tam, nie wiem jak z Grzegorzem jest, ale mnie się zdarzało tam pisać teksty o muzyce, której nawet do końca nie to, że nie lubię, ale nie słucham z zapartym stolcem. Raczej po prostu, bo interesowała mnie materia jako taka. Właśnie, żeby zrozumieć, skąd się coś wzięło, po co się coś wzięło i jak wyglądały okoliczności powstania tego czegoś.
No ja sobie tam, znaczy rozrzut taki, powiedzmy sobie, stylistyczno-gatunkowy, jak to się niekiedy powiada, jest ogromny, więc to raczej trudno sobie wyobrazić, żeby wszystko jakby podpadało, prawda, pod jeden osobisty gust, ale to już jest na marginesie. No a teraz, Filip, ja mam pytanie do ciebie, jako do wnikliwego obserwatora życia kulturalnego. Jak postrzegasz funkcjonowanie kultury i twórców kultury w, jak to się dzisiaj powiada, warunkach pandemii?
No robią co mogą. No, może nie jestem aż tak bacznym obserwatorem, jakim powinienem być, ponieważ sam w tej kulturze robię.
No tak.
W chwilach, poza pracą świadczoną na rzecz mojego etatowego pracodawcy, która to praca z kulturą niewiele ma wspólnego. Tak, jest. W związku z czym, no, oczywiście bardzo mnie cieszy, że artyści potrafią się jakoś tam samoorganizować i odnajdywać ścieżki, którymi mogą dotrzeć do swoich odbiorców. Oczywiście nie każdy apel o wsparcie finansowe dla artystów jest równie istotny, równie ważny, dlatego że są artyści, którzy sobie doskonale radzą w życiu, ale są tacy, jak na przykład, nie wiem, jakiś teatr lalkarski w niedużym miasteczku, gdzieś na zagubionym na polskich ziemiach. I tam to naprawdę jest problem, kiedy publiczność nie wykupuje już biletów, bo nie przychodzi, bo nie ma dla kogo grać. I wydaje mi się, że to są inicjatywy, które wymagają wsparcia i nie wiem naprawdę, jak ci ludzie funkcjonują. Jestem pełen obaw, że pandemia przeorze nie tylko nasze charaktery i naszą rzeczywistość gospodarczą, ale również naszą kulturę. Pod tym względem właśnie, pod względem takich małych inicjatyw o bardzo lokalnym zasięgu. Kultura to jest w ogóle takie terytorium, na którym bardzo trudno jest o godziwe życie, że tak powiem, przynajmniej na poziomie, do którego aspiruje się w sporej wielkości kraju Unii Europejskiej. Naprawdę niewielu jest artystów, twórców kultury, którzy są w stanie powiedzieć, żyję tylko z tego. Reszta musi się imać rozmaitych rzeczy. Więc tym bardziej myślę, że dzisiaj sytuacja właśnie szczególnie tych bardziej po macoszemu w ogóle przez życie traktowanych artystów, ta kondycja jest, no, wymaga uwagi, wymaga naszego jakiegoś takiego współczującego spojrzenia i może, choć nie wiem, czy w Polsce są warunki do debaty publicznej w takim tradycyjnym tego słowa rozumieniu, żeby oderwać się od rozmaitych jakichś kajdan narzucanych przez rozmaite ideologie, zarówno przez piłkarzy, jak i rycerzy Maryi. Bo jedni i drudzy kulturę traktują w sposób albo po macoszemu, albo w sposób instrumentalny. Ale taka debata na temat miejsca kultury być może na nią już jest za późno, bo nie wykształcono u Polaków naprawdę dużej potrzeby kontaktu z kulturą. My się wciąż obracamy w tych dyskusjach w tym samym kraju. Nawet jeśli to jest kilkaset tysięcy osób, to wciąż jest niewiele w zestawieniu z liczbą ludności kraju. Myślę, że może oczywiście za późno jest na to, ale to nie znaczy, że nie trzeba próbować. Zastanowić się nad tym chociażby, że kultura może też stanowić bardzo dobry materiał eksportowy, znacznie lepszy niż surowce czy niektóre produkty przemysłowe. Zatem i można świetnie zarobić wizerunkowo, pieniężnie, finansowo i to są takie czytelne znaki tożsamości, myślę, istotniejsze niż ten fetysz granic, o którym Klej śpiewa.
No tak. Filipie drogi, kiedyś współpracowałeś z Radiową Trójką i powiedz, nie boli cię serce, jak widzisz, co się dzisiaj, właściwie już od paru lat, dzieje z tą rozgłośnią?
Ja się nawet dzisiaj odniosłem do tego trochę szerzej w mediach społecznościowych, mianowicie myślę, że to jest wypadkowa kilku przyczyn, a jedną z nich jest to, co się popularnie nazywa upolitycznieniem mediów publicznych. I to nie jest zjawisko obecne od 4 lat, ale właściwie od początku Wolnej Polski. Znaczy sam fakt, że o porządku mediów publicznych w Polsce decyduje ciało, które składa się z delegatów partii politycznych, to jest grzech pierworodny. Zadaję sobie pytanie, a gdyby na przykład tę niegdyś Krajową Radę, czy Radę Mediów Narodowych, czy jakkolwiek to nazwać, to gremium, stworzyć z delegatów z unijnych środowisk, niezwiązanych z polityką, lekarzy, przedszkolanek, bibliotekarek, adwokatów, nie powiem, że spawaczy, ale dobra, niech będzie i tak, rewidentów księgowych. Z jakiego powodu ci ludzie mają być mniej kompetentni niż akurat ci ludzie z wiejskiej? No, ci ludzie z wiejskiej mają swoje własne interesy polityczne do ugrania. A gdyby o ładzie publicznych mediów decydowało gremium, które jest bliższe ludziom, nie odklejone gdzieś tam od rzeczywistości, zajęte własnym interesem partyjnym, to tak jak napisałem, może nie wiem, czy byłoby dużo lepiej, ale na pewno nie byłoby gorzej i może budziłoby mniejsze emocje, ponieważ może w naturalny sposób odbieralibyśmy te media publiczne, mówię i o Telewizji Polskiej, i o Polskim Radiu, jako pewien nośnik informacji, nośnik pytań, które sobie wszyscy zadajemy, niezależny od kapitału politycznego, który finansuje, a zresztą media komercyjne też są w dużej mierze zależne od kapitału, który jest kapitałem właścicielskim. Dziennikarze również mediów komercyjnych często realizują misję tego właściciela, a nie swoich odbiorców. Polakom przez, myślę tutaj o naprawdę społeczeństwie, a nie o jakimś tam wąskim gronie odbiorców, na przykład samizdatów w latach 70. 80. nie przekazano, nie wszczepiono takiej potrzeby niezależnych mediów. Byleby tam się ta rozrywka zgadzała, proszę bardzo, niech będzie fajnie, niech będzie tego, ale tacy nie mają chyba potrzeby tego i to jest smutne, ponieważ nie ma z kim rozmawiać tak naprawdę, ale to co się stało z Trójką ostatnio, znaczy to jest powiedzmy pewien finał, bo już chyba dalej w ten tunel pójść nie można, tam już jest chyba po prostu tak nie do przodka, już jest twarda ściana. Choć już być może się mylę, bo może tu mnie wyobraźnia zawodzi, może być jeszcze gorzej. To wydaje mi się, że to jest efekt czegoś, co się ciągnęło już lata, co być może było mniej odczuwalne przed 2015 rokiem, ale również wtedy bardzo liczna rzesza odbiorców radia publicznego uważała, że czegoś tam brakuje. Teraz brakuje jeszcze więcej, z drugiej strony wahadło się odgięło, no i poszło za daleko. Przez nadgorliwość paru idiotów, moim zdaniem, którzy po prostu postanowili uprzedzić pewne życzenia swoich mocodawców i zrobili kompletnie niepotrzebną historię, strzelili sobie w stopy, teraz jeszcze tego bronią. Niewątpliwie zmarnowano wybitną markę, na którą składała się i tradycja stuletnia, tradycja polskiego radia, i głosy, i ludzie, którzy tam pracowali. Nie musieliśmy wszystkich lubić, ale to był ich kapitał. I to, że to zmarnowano, to właściwie zasługuje na śledztwa albo na kontrolę Najwyższej Izby Kontroli, bo myślę, że również w obozie obecnej władzy jest solidna konsternacja. No tak się w okresie przedwyborczym nie robi.
Otóż to. To teraz może parę pytań ze strony naszych seminarzystów. I tak, pierwsze pytanie od pani Anny Chowaniec. Pani Anna Chowaniec napisała mi tak, w dzieciństwie, no to a propos ciebie oczywiście, w dzieciństwie objawił się pana talent aktorski, między innymi w serialu Podróż za jeden uśmiech. Ciekawi mnie, czy kiedykolwiek żałował pan, że nie rozwinął się pan bardziej pod względem aktorskim.
Może już nie mogłem się bardziej rozwinąć.
Ja rozumiem, że intencja tutaj była taka, dlaczego nie poszedłeś, prawda, tą drogą, dlaczego nie stałeś się dorosłym.
Ściśle i to nawet pytanie wiem, czy nie żałowałem, że nie poszedłem. Właśnie. Może ze 2-3 razy miałem w sobie, może nie tyle żal, że nie poszedłem tą drogą, bo wydaje mi się, że ja z moim takim bibliotekarskim trochę temperamentem przed kamerą czy na scenie bym się nie odnajdywał za dobrze. Świetnie się czuję na scenie jako członek zespołu muzycznego, ale tak poza tym myślę nie. Bo tam jako człowiek śpiewający mogę wyrazić siebie, a tutaj byłbym zależny jednak od naprawdę cudzego tekstu i od cudzej koncepcji. Ale to jest oczywiście marginalna uwaga, bo tak naprawdę chodzi o to, że chyba nie czułem sobie powołania. Może ze 2-3 razy w życiu miałem rzeczywiście, to wrócę do tego pytania, nie tyle żal, że nie poszedłem do progu, ale że nie spróbowałem jako dorosły człowiek. Czy jeszcze cokolwiek z tego pamiętam, czy jeszcze bym umiał, ale nie, myślę, że nie żałuję. Pojawiłem się w 2 czy 3 serialach w absolutnie epizodycznych rolach jako dorosły człowiek, za każdym razem jako dziennikarz telewizyjny, więc po prostu wiedziano, że jak tak kiedyś zażartowałem, ciekaw jestem, kiedy zaczną mnie obsadzać w roli tłumacza literatury. No, bo już po prostu wiadomo było, że nie wiem, no, złomiarza, biznesmena, nikogoś takiego nie zagram, mogę zagrać tylko siebie z dawnych lat. Nie żałuję. Świetnie się czuję jako tłumacz, całkiem nieźle czuję się jako członek 2 zespołów muzycznych, dobrze się czuję jako pracownik centralnej instytucji, w której na co dzień pracuję, jest okej.
No Właśnie, to w zasadzie trochę odpowiedziałeś na pytanie, które teraz chciałbym zadać, ale zadam. Pani Alicja Zaremba takie pytanie przysłała. W pańskiej karierze przewijają się różne obszary działalności, od aktorstwa przez tłumaczenie, muzykę, pisarstwo, aż po działalność publicystyczną. Czy jest tak, że któraś z tych nisz twórczości jest panu szczególnie bliska, a może spełnia się pan w równym stopniu ze wszystkim?
Mam to szczęście, że jestem laikiem w kilku dziedzinach. Mogę przeskakiwać z jednej do drugiej. Może nie do końca jestem laikiem, jeśli chodzi o przekład literacki, bo to rzeczywiście czuję się dość mocno osadzony i mam sam do siebie zaufanie. Choć każdy utwór literacki, do którego siadam, uczy mnie czegoś nowego i to, czego się nauczyłem przy poprzednich, rzadko mi się przydaje. Bo po prostu każdy utwór stawia swoje własne warunki, swoje własne wymagania. Natomiast rzeczywiście to, że mogę po południu tłumaczyć, a wieczorem zagrać koncert, a na zajutrz napisać artykuł, no to jest kolosalny luksus, ponieważ zupełnie przestawia meble w głowie i to działa odświeżająco. Także gdybym musiał się zdecydować na jedną działalność, to byłby to przekład, który oczywiście powoduje, że moja twarz przestaje brzmieć znajomą i właściwie nie istnieje, bo jeżeli wydawca nie umieści mojego nazwiska w widocznym miejscu, tylko gdzieś wśród innych równie ważnych, ale jednak w jakiś sposób służebnych pozycji, jak korekta i tak dalej, to, no to trudno, to jest to ryzyko, ale na razie szczęśliwie wybierać nie muszę i mogę się realizować na tyle, na ile warunki pozwalają w różnych dziedzinach, oczywiście z koncertowaniem w tej chwili absolutnie nie, ale no istnieje taka nadzieja, że może przynajmniej koncerty kiedyś wrócą.
Właśnie i teraz drugie pytanie od pani Alicji. Chciałabym zapytać o pańską działalność jako tłumacza. Co uważa pan za największe wyzwanie w tej pracy? Co według pana świadczy o dobrej jakości przekładu, o tym, że został on dobrze wykonany?
Wyzwaniem jest każdy tekst. I czasem jest tak, że tekst pozornie prosty okazuje się pełen ukrytych chaszczy i przeszkód, przez które się brnie i brnie. Po to właśnie, żeby te prostoty jednak oddać po polsku. A nie jest to łatwe, bo my Polacy jesteśmy dość przyzwyczajeni do pewnej kwiecistości, do pewnego pomnikowego stylu, takiego spiżu. I to wszystko, te wszystkie rafy trzeba omijać. A bywa tak, że właśnie tekst jest strasznie trudny na pierwszy rzut oka, robi wrażenie po prostu jak logo zespołu death metalowego, po prostu chaszcze, nie wiadomo o co tam naprawdę chodzi, ale kiedy złapie się tę nić, którą Ariadna tłumaczy, zostawia, to nagle się po tych całych labiryntach bardzo pięknie chodzi, więc wyzwaniem jest po prostu każdy tekst. I czasem to wyzwanie jest mniej wymagające, czasem bardziej. No oczywiście ja bardziej lubię te trudniejsze, bo to jest zabawa wtedy. No. I teraz dalszy ciąg pytania był, czy po czym poznać dobry przekład?
Tak.
Jeżeli się dobrze czyta na głos, jeżeli nie, powiedzmy, znamy, dajmy na to język angielski, czy język hiszpański, czy jakiś inny, z którego tłumaczony jest dany utwór. Jeżeli czytając go na głos, ten tekst, nie słyszymy kalek składniowych czy językowych z tamtego języka, to znaczy, że Znaczy, że już mamy
do czynienia z polszczyzną.
Z łatwą polszczyzną. I to już jest dobrze. Jeżeli on wywołuje w nas jakieś emocje, jakieś wrażenia, jakieś intelektualne też fermenty, to też jest dobrze. Przykład dobry to przykład skuteczny, a skuteczny jest taki, że po prostu dawał wrażenie obcowania z interesującym, ładnym, fajnym, pięknym tekstem. Przy czym to piękno to jest oczywiście, ono może być też w brzydocie, ale to tak jak z malarstwem, jak z rzeźbą, obraz nie musi być ładny, żeby był piękny.
Jasne. A teraz pytania od pani Małgorzaty Karoliny Piekarskiej. Pani Małgorzata pyta, właśnie tak napisała, że mnie najbardziej interesuje rozmowa dogłębna na temat dostrzeganych przez Filipa Łobodzińskiego różnic w tłumaczeniach z trzech języków, którymi się zajmuje, czyli hiszpańskiego, katalońskiego i angielskiego. Z którego najbardziej lubi tłumaczyć i dlaczego? Który, jak język do przekładów literackich, jest prawdziwym wyzwaniem i dlaczego? Na ile trudne jest wyszukiwanie dobrych tłumaczeń idiomów i ich odpowiedników w języku polskim? Z czym się, prawda, Filip Łobodziński zmaga?
Ja bym jeszcze do tego dodał francuski.
Francuski.
Może...
No od tego się zdaje się zaczęło właśnie. To znaczy pierwsza książka.
Pierwsza książka i też mnóstwo piosenek George'a Brassensa, czy parę piosenek Jacques'a Brela, czy Gibea.
W zespole reprezentacyjnym właśnie.
Ale nie umiałbym powiedzieć, czy któryś z tych języków jest szczególnie trudny do tłumaczenia, dlatego że to nie o język chodzi. Szczęśliwie wszystkie te języki to są języki indoeuropejskie, o składni w jakiś tam sposób naturalny również dla naszego ucha, więc domyślanie się części mowy na przykład nie jest tam takie skomplikowane. Myślę, że tłumacze z języków ugrofińskich, czy w ogóle z języków egzotycznych, etnicznych, gdzieś tam daleko, ci to dopiero mają wyzwanie. Tutaj nie o język chodzi o... i nie o autorów, chodzi tylko o utwory konkretne. Mogą być teksty, które są kolosalnym wyzwaniem, mogą być takie, które są wyzwaniem mikroskopijnym. Jeśli chodzi o idiomy, bywa tak, że się nie da. Ale wtedy staram się zgodnie z sugestią, której udzielił Carlos Maragall na samym początku, 40 lat temu, początku mojej przygody z tłumaczeniem literatury, zasugerował mi taki pomysł, że on sam go stosuje, że można uciec się do takiej kompensacji, to znaczy jeżeli nie uda się jakiegoś idiomu czy gry słów odtworzyć w polszczyźnie, to trudno, okalecza się, zostawia się pojedynczy sens albo tłumaczy się coś w miarę dosłownie, w sposób płaski, wyprasowany, ale gdzie indziej się wrzuca jakiś greps, który może tamten brak zrekompensować w miarę blisko, żeby powiedzmy dana partia tekstu miała mniej więcej ten sam bilans finezji i bogactwa językowego. Więc myślę, że tak bym na to odpowiedział. To nie język decyduje, a właśnie konkretny utwór. No, muszę powiedzieć, że ja z katalońskiego wiele lat temu tłumaczyłem piosenki Wiseliaka i potem na bardzo wiele lat kontakt z katalońskim się wykruszył mój. I dopiero właśnie kiedy pod koniec zeszłego roku miałem dostałem propozycję zrobienia tej antologii Salvadora Espriu, musiałem odkurzyć swój kataloński, którym to językiem właściwie nie mówię, ale czytam w nim. To nie jest łatwa poezja, ale tym bardziej mnie to wciągnęło i zamiast planowanych, nie wiem, 30 wierszy przełożyłem ich naprawdę dużo. Naprawdę dużo i to jest gruba antologia, więc i ona naprawdę była wyzwaniem właśnie przez fakt, że przekopywałem się przez język, który już dawno we mnie zardzewiał. Ale to nie chodzi o język, bo myślę, że przekładanie piosenek Wisariaka nie jest trudne, bo one są pisane bardzo komunikatywnym językiem, natomiast poezja Salvadora Espriu jest jak poezja Liotta, jak poezja późnego Staffa, Józefa Czechowicza, tam naprawdę trzeba pomyśleć.
A jak już otworzą księgarnię, to będzie można to kupić? To jest teraz?
No, to ukazało się 4 maja, więc absolutna świeżynka.
No super.
Tak naprawdę ostatnia rzecz, jaką przetłumaczyłem, to jest ta książka, taka historia mówiona zespołu Joy Division. To jest sprzed paru dni, który ma być 21, sprzed 3 dni, dokładnie 40. rocznicę śmierci Jana Curtisa to wyszło. Natomiast tak, no myślę, że obydwie te książki będą w księgarniach, ale nie wiem, jak funkcjonować będą księgarnie. Wiem, że w dużej mierze handel przenosi się do sieci, więc, a w tej chwili funkcjonuje wyłącznie tam. Niemniej ja uczestniczyłem w zeszłym roku w takich warsztatach na festiwalu Stacja Literatura w Stroniu Śląskim. Warsztatach, czy ja je prowadziłem dla prowadzących małych księgarni, głównie tematycznych. No i wiem, że ci ludzie naprawdę stoją przed dużymi problemami, ale też to są ludzie, którym ja ufam, bo mają pasję, mają wizję swoich księgarni jako miejsc spotkań, jako miejsc, gdzie jak to kiedyś w sklepie muzycznym, płytowym w Madrycie przeczytałem, my tu nie tylko sprzedajemy muzykę, ale rozmawiamy też o nim. Więc takie księgarnie, w których rozmawia się o literaturze, gdzie sprzedawcy, księgarze wiedzą coś o każdej książce, którą mają. A nie tak jak w wielkich sieciach, że trzeba nawet na kartce napisać nazwisko autora, bo po prostu no, pracownicy nie do końca się orientują, bo akurat dzisiaj są w dziale książek, bo wczoraj byli na pocztówkach. No więc myślę, że te księgarnie są jakimś ratunkiem, choć one same ratunku wymagają. No liczę na to, że tak, że one w tych, te książki w tych księgarniach się znajdą. Powinno tak być, do cholery.
Ja myślę sobie, że może tym optymistycznym akcentem zakończymy naszą rozmowę. Dzięki Ci bardzo, Filipie.
Ja dziękuję wszystkim Państwu, seminarzystom i Tobie, Mirku.
Dzięki.
Dzięki również.